Edukacja czy tresura? Analiza przymusu szkolnego. Tekst Fundacji Dobre Państwo. Edukacja, jak pisze Murray Rothbard, nie zaczyna się w klasie i nie kończy na świadectwie. Jest procesem formowania człowieczeństwa, dorastania oraz rozwijania zdolności do rozumowania i niezależnego myślenia. Historia obowiązkowego szkolnictwa nie jest jednak opowieścią o oświeceniu i emancypacji. To raczej kronika monopolizacji prawdy, zawłaszczania dzieci przez państwo i systematycznego tłumienia autonomii. Rothbard nie owija w bawełnę. Przymus szkolny był i jest narzędziem inżynierii społecznej ukierunkowanej na posłuszeństwo, a nie na samodzielny rozum. Choć brzmi to jak radykalne oskarżenie, historia dostarcza dowodów z uporczywą regularnością. Różne państwa i reżimy, od Sparty po Prusy, wdrażały obowiązek szkolny nie w imię wiedzy, lecz w imię uległości. Już w starożytnej Sparcie dzieci odbierano rodzicom, by w wojskowych barakach trenować je nie do myślenia, lecz do posłuszeństwa. Ten brutalny wzorzec podchwycił i ubrał w filozoficzne szaty Platon. W swojej pracy pod tytułem Państwo postulował on wychowanie wspólnotowe i państwową hodowlę elity. W jego utopii tak zwane szlachetne kłamstwo stawało się dopuszczalnym narzędziem pedagogicznym. Dziecko miało nie tyle rozumieć, ile wierzyć. Ta sama logika powróciła ze zdwojoną siłą w epoce reformacji. Marcin Luther, wbrew utrwalonemu mitowi wolnego ducha, był gorącym orędownikiem przymusowej edukacji państwowej. W 1524 roku domagał się, by władze świeckie zmuszały rodziców do posyłania dzieci do szkół z taką samą bezwzględnością, z jaką zmusza się mężczyzn do walki na wojnie. Tyle, że tutaj wrogiem był diabeł, czyli herezja. Szkoła miała uczyć posłuszeństwa, wiary i gotowości do zwalczania odmiennych poglądów. Państwo, według Lutra, miało nie tylko prawo, ale i obowiązek przejąć tę wychowawczą funkcję. W ślad za nim poszło niemieckie księstwo Gotha, a później książę Wirtembergi, wprowadzając rejestry obecności i grzywny za absencję. Jan Kalwin w Genewie, począwszy od 1536 roku, wcielił ten model w życie z jeszcze większą surowością. Jego szkoły publiczne miały produkować posłusznych obywateli teokracji, jednostki niekoniecznie myślące, lecz bezwzględnie wierzące i podporządkowane. Z Genewy ideał ten rozprzestrzenił się na Nawarrę w 1571 roku, Holandię w 1609 roku i Szkocję. Wszystkie te modele łączył jeden nadrzędny cel – kontrola myśli młodego pokolenia. Murray Rothbard twierdzi, że to właśnie motyw kontroli był matrycą edukacji w epoce nowożytnej. Nie był to wyraz miłości do prawdy, lecz chłodna kalkulacja inżynierii społecznej. Prusy, które jako pierwsze w Europie wprowadziły pełny system obowiązkowego nauczania, stały się tego modelowym przykładem. Od czasów Fryderyka Wielkiego, aż po reformy po klęsce w wojnie z Napoleonem, edukacja miała produkować wiernych żołnierzy i sprawnych biurokratów. Nie twórców, lecz wykonawców. Nie obywateli, lecz poddanych. Po upokorzeniu w wojnie z Francją Prusy uczyniły ze szkoły laboratorium państwowej unifikacji. Model ten podziwiano i kopiowano. Horace Mann, ojciec amerykańskiego systemu edukacyjnego, swoje najważniejsze inspiracje czerpał właśnie z Prus. Francja, jeszcze za Napoleona, skoncentrowała nauczanie w rękach państwa. Minister Jules Wafer, po klęsce z Prusami w 1871 roku, wprowadził obowiązek szkolny i wyrugował szkoły zakonne, by państwo mogło zmonopolizować przekaz ideowy. Edukacja miała budować ducha republikańskiego i patriotyzm. Nowoczesne państwo nie mogło sobie pozwolić na pluralizm wychowania. Musiało dosłownie wymyślić naród, a to wymagało ujednolicenia przekonań, lojalności i języka. Szkoła publiczna stała się kuźnią nowoczesnego suwerena, laboratorium, w którym produkowano posłusznego obywatela. Rothbard widzi w tym projekcie formę systemowej tresury aksjologicznej. Edukacja staje się narzędziem uniformizacji, które aktywnie tłumi różnice i indywidualność. Nie jest przypadkiem, że szkolna rutyna, podział czasu, system ocen, intelektualna musztra, tak często przypomina procedury wojskowe. Michel Foucault w pracy pod tytułem Nadzorować i karać prześwietlił mechanizmy nowoczesnych instytucji, demaskując ich prawdziwy cel – formowanie dusz poprzez ciała. Szkoła okazuje się jednym z najskuteczniejszych laboratoriów tej władzy, gdzie rytm dzwonka i porządek ławek stają się narzędziami inżynierii. Dyscyplina, pisał Foucault, to technologia władzy, która czyni ciała jednocześnie użytecznymi i posłusznymi. Z czasem zewnętrzny przymus staje się zbędny, bowiem uczeń sam internalizuje dyscyplinę. To logika panoptykonu, w której wszechwidzące oko nauczyciela zostaje zastąpione przez wewnętrznego strażnika. Przez autocenzurę, która staje się drugą naturą. Drugie, mroczniejsze oblicze szkoły to selekcja. Pierre Bourdieu i Jean-Claude Passeron w książce pod tytułem Reprodukcja dowodzili, że pozornie neutralna instytucja w rzeczywistości utrwala struktury klasowe. Dzieje się to poprzez przemoc symboliczną, subtelny mechanizm władzy, który poddani akceptują, gdyż jego reguły wydają się im naturalne. Egzaminy jawią się jako obiektywne narzędzia oceny wiedzy. W praktyce jednak premiują tych, którzy dysponują kapitałem kulturowym, odziedziczoną w domu znajomością kodów językowych i odpowiednim stylem bycia. Szkoła po prostu uznaje arbitralne za uniwersalne. Rothbard podziela te intuicje. Przymus szkolny nie tyle wyrównuje szanse, ile brutalnie eliminuje indywidualność. W polskim kontekście ten mechanizm objawia się jako masowe wyrównywanie w dół. Szkoła dopasowuje tempo nauczania do abstrakcyjnej przeciętnej. W efekcie zdolni nudzą się, tracąc zapał, a słabsi i tak nie nadążają. System trwa w fikcji, że wszyscy są równi, podczas gdy w istocie nikt nie otrzymuje tego, czego potrzebuje. Reforma oświaty z 1999 roku, zapowiadana jako cywilizacyjny przełom, okazała się raczej triumfem biurokratycznego entuzjazmu. W strukturze przypominającej mechanizm centralnego planowania kolejne rządy odtwarzały mit, że społeczeństwo można wyprodukować niczym samochód w fabryce. Zamiast oddać szkoły w ręce lokalnych społeczności, stworzono nowy porządek hierarchiczny. Kuratoria, komisje egzaminacyjne i ministerialne programy. Uczeń w tej machinie stał się pozycją w arkuszu kalkulacyjnym. Szkoła publiczna rzadko dąży do kształtowania jednostki zdolnej do samodzielnego myślenia. W polskich realiach przekłada się to na ucznia, który doskonale wie, czym jest słuszna odpowiedź w kluczu egzaminacyjnym. To, co mogło być szkołą myślenia, stało się instytucją tresury. Skutki tej edukacyjnej utopii są łatwe do przewidzenia. Masowe obniżanie poziomu na uczelniach wyższych prowadzi do inflacji dyplomów bez pokrycia. Nie staliśmy się społeczeństwem wiedzy, lecz społeczeństwem certyfikatów, w którym papier jest ważniejszy od umiejętności. Obowiązkowa edukacja produkuje nie wiedzę, lecz jej iluzję. Młodzi ludzie opuszczają mury szkoły, nie wiedząc, kim są. Wiedzą jedynie, co należy powiedzieć, by zdać kolejny egzamin. W konsekwencji rodzi się zjawisko tragiczne. Bezrobocie osób wykształconych, czyli armia ludzi z dyplomami, lecz bez kompetencji, których rynek realnie potrzebuje. Ostatnie lata przyniosły w Polsce wyraźną korektę kursu. Ministerstwo Edukacji uszczupliło podstawę programową o blisko 20% dla klas od 4 do 8 oraz szkół ponadpodstawowych. Zmiany te wchodzą w życie w roku szkolnym 2024 i 2025. Równolegle uderzono w bastion pracy domowej. W klasach od 1 do 3 zniesiono ją niemal całkowicie, zaś w starszych oddziałach stała się nieobowiązkowa. Zmiany te wywołały spór. Jedni widzą w nich szansę na realizację hasła. Mniej treści, więcej rozumienia. Inni ostrzegają przed groźbą złamania kręgosłupa systemowi wymagań. Ten spór dotyka jednak fundamentów. Kim jest uczeń i komu przysługuje zwierzchnictwo nad jego czasem? Państwo, które narzuca obowiązek szkolny, z czasem zaczyna traktować dzieci nie jak potomstwo obywateli, lecz jak własność systemu. Głos rodziców liczy się tylko wtedy, gdy jest to politycznie wygodne. Tymczasem socjologia wyraźnie rozróżnia socjalizację pierwotną, odbywającą się w rodzinie, od socjalizacji wtórnej, której areną są instytucje. Emile Durkheim pisał, że wychowanie jest oddziaływaniem pokoleń dorosłych na te, które jeszcze nie dojrzały do życia społecznego. Ale czy to oddziaływanie musi być przymusowe? Iwan Illich przypominał, że prawdziwa wiedza rodzi się najczęściej poza murami szkoły, w życiu i z własnej inicjatywy. Twierdził on, że każda instytucjonalna odpowiedź na ludzką potrzebę tworzy nową kategorię ubóstwa. Czy można zerwać z tym systemem? Odpowiedź Murraya Rothbarda jest radykalna. Należy całkowicie rozdzielić państwo i edukację, tak jak niegdyś rozdarto sojusz tronu i ołtarza. Edukacja nie jest funkcją władzy politycznej, lecz domeną prawdy i wolności. To rodzice muszą odzyskać prawo do decydowania o formie kształcenia, a szkoły muszą konkurować o uczniów jako o osoby, nie zaś jako o numery w arkuszu statystycznym. Tylko pluralizm modeli i zaufanie do lokalnych wspólnot mogą stworzyć szkołę, która nie jest tresurą. Ten manifest nie jest apelem o anarchię. jest przypomnieniem, że edukacja to proces formowania człowieczeństwa, a nie standaryzacji obywateli. Nie ma dzieci, są ludzie, pisał Janusz Korczak, wskazując na niezbywalną godność dziecka jako osoby. Jeżeli szkoła ma mieć jakąkolwiek przyszłość, to wyłącznie jako przestrzeń wolności. Szkoła, która uczy myśleć, a nie tylko powtarzać. Człowiek, jak przypominał Immanuel Kant, nigdy nie jest środkiem do celu, lecz celem samym w sobie. Ta maksyma jest fundamentem, na którym można odbudować edukację. Jeśli o niej zapomnimy, zostanie nam tylko nagi przymus. Jeśli ją sobie przypomnimy, odzyskamy szkołę jako przestrzeń prawdy, a nie tresury.